Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym lekarzem, że możemy usiąść u Twoich stóp i możemy oczekiwać na Twoje działanie, na Twoje uzdrowienie. Też, Panie, tę sesję Tobie powierzamy. Mów do nas, dotykaj naszych serc. Posilaj nas, przydawaj nam, Panie, wiary, wzmacnij naszą wiarę poprzez Twoje żywe słowo. Amen. Usiądźcie, kochani, bracia, siostry. Mówiliśmy na poprzedniej sesji, kończąc, że możemy spodziewać się uzdrowienia ze względu na Boże obietnice. Czytaliśmy kluczowy werset w tym temacie z Nowego Testamentu, z listu Jakuba, 5 rozdział, wiersz 14, 15 i 16 o tym mówi. Przeczytaliśmy jeden z nich. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. A więc jest tutaj sygnał, jest tutaj informacja, że możemy otworzyć nasze życie na chorobę. Możemy ją dopuścić poprzez naszą lekkomyślność. Jedną z takich lekkomyślności, czy jedna z takich lekkomyślności, to jest po prostu grzech. To jest upadek w grzech, to jest złe postępowanie. Rozmawialiśmy w przerwie z kilkoma osobami na temat źródła choroby. Oczywiście wiele razy w naszym życiu choroba nachodzi nas z powodu naszej lekkomyślności. Nie jest to ani działanie diabła, ani jakiś dopust Boży na nasze życie. Jest to po prostu nasze lekkomyślne postępowanie. Jak ważną rolę w tym dbaniu o nasze ciało odgrywa także kwestia naszego żywienia się. Kwestia naszego postępowania w różnych niesprzyjających na przykład warunkach atmosferycznych. Ja często modliłem się na różnych spotkaniach o młodych ludzi, którzy mówią, mamy chore zatoki, chorą krtań, jesteśmy przeziębieni. Ja często pytałem, a nosisz szapkę? Zimno, wieje wiatr i tak dalej i choroba przychodzi, łapiemy ją z powodu naszej lekkomyślności. A więc te źródła są różne. Jednym z nich jest złe postępowanie, jest grzech. I Biblia wyraźnie mówi, że trzeba go wyznać. Jest to bardzo ważne, gdy modlimy się o chorych. Może czasami trzeba się odważyć i delikatnie zapytać, czy nie mamy, czy nie ma ktoś coś Panu do wyznania. Dlatego, że Biblia mówi wyraźnie, jeśli wyzna swój grzech, jeśli dopuścił się grzechu i wyzna ten grzech, będzie mu odpuszczony i chory będzie uzdrowiony. A więc może być to przeszkoda. Ale idźmy dalej, dlatego że mamy jeszcze tylko jedną sesję, a kilka rzeczy chciałbym jeszcze wskazać. Możemy spodziewać się uzdrowienia, ponieważ Jezus wyraził swoją wolę na ten temat. Jest to wyraz Jego woli. Jest to bardzo ważne. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale od 1 do 3 wersetu czytamy, jak Pan Jezus schodzi z góry, na której głosił, zwiastował słowo, dobrą nowinę, podszedł do Niego chory i powiedział, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czy chcesz, Panie? Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. I to jest kluczowa sprawa dla wielu ludzi. Czy Bóg chce zrobić to? To jest jedna kluczowa sprawa. I czy potrafi to zrobić? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że Bóg potrafi, że jest w stanie, bo jest Bogiem wszechmocnym. Amen? On potrafi rozprawić się z naszą chorobą. On pragnie nas uzdrowić. Jest Bogiem wszechmocnym. W Księdze Jeremiasza, 32 rozdział, wiersz 27 czytamy. Oto ja jestem Pan Bóg wszelkiego ciała. Wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Bóg wszelkiego ciała może uleczyć twoje i moje ciało. Bóg wszelkiego ciała. A druga kwestia, czy chce? Wielu ludzi pyta się, czy Bóg chce mnie uzdrowić? Czy jest to Jego wolą? Jezus wyciągnął rękę i dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony, i natychmiast został oczyszczony z trądu. To historia, którą wspomniałem wcześniej, kiedy trędowaty człowiek przyszedł do Pana Jezusa. Czy chcesz mnie oczyścić? Czy chcesz mnie uzdrowić? Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. W tym samym rozdziale, w rozdziale 8, czytamy o następnym wydarzeniu, kiedy przychodzi do Jezusa rzymski setnik, którego sługa choruje. I Pan Jezus powiedział: przyjdę i uzdrowię go. Mówiąc: przyjdę, kiedy Pan Jezus mówi: przyjdę, on objawia jakby zamysł Bożego serca, zamysł Bożej woli. Jego słowa nigdy nie przemijają. Chcę, abyśmy zawsze o tym pamiętali, że jego chcenie jest prawem we wszechświecie. On chce ciebie uzdrowić. On pragnie przyjść do twojego życia. On pragnie tego dokonać. Jeśli mówimy o wyrażaniu Bożej woli, czy o tym słowie chcę, w Starym Testamencie Bóg mówi chcę niezliczoną ilość razy. To słowo jest kluczem do Jego obietnic. Jego przymierza i Jego błogosławieństwa dla nas, ludzi mieszkających, żyjących na świecie. Taka statystyka, ktoś to policzył i mówi tak, czy zapisał tak, w drugiej księdze Mojżeszowej opisane jest Jego przymierze z Izraelem i słowo chcę, angielskie I will, pojawia się tam blisko 100 razy. 100 razy. W zaledwie 6 rozdziałach Księgi Izajasza możemy się doliczyć 46 razy, w których to Bóg mówi chcę, pragnę. A w 31 rozdziale Księgi Jeremiasza napotykamy je 19 razy. Chcę, pragnę. Gdy Jezus powiedział chcę, tak mi się wydaje, że w Jego słowie skumulowały się setki podobnych obietnic. Obietnic dla nas, obietnic dla Kościoła. Chcę, pragnę. Nie wiem, czy kiedyś mieliście zabieg laserem. Laser to jest niesamowite urządzenie medyczne, lekarskie obecnie, które służy do leczenia różnych schorzeń. Poprzez fizykoterapię aż do leczenia poważnych schorzeń. I wiązka laseru wtedy wypala jakby chorobę z organizmu. I chcę powiedzieć, używając tego obrazu, że Boże chcę, Boże pragnę, jest taką wiązką laseru z nieba, która wypala naszą chorobę, która usuwa chorobę z naszego ciała. I ja pragnę się tego uczyć się wierzenia Jezusowi, że On ma moc dotknąć także mojej dolegliwości. W kwestii uzdrowienia Bóg nadal mówi chcę. Bóg nadal mówi pragnę. Nie ma cienia wątpliwości, że Bóg chce nas uleczyć, że Bóg pragnie nas uleczyć. Oczywiście innym tematem jest to, że czasami choroba pomaga nam przyjść do Boga, przybliżyć się do Pana. Chorujemy i chorować będziemy. Tego nie podważam. Z różnych powodów. Czasami nawet dolegliwość pobudza ludzi do większego szukania Pana, do szukania pojednania nawet z Bogiem, do budowania swojej wiary. I to jest ta może pozytywna część, strona naszych dolegliwości. Ale zawsze uwieńczeniem tego jest Boże uzdrowienie. Zawsze uwieńczeniem tego jest Boże zwycięstwo. Możemy się spodziewać uzdrowienia przede wszystkim dlatego, że Chrystus umarł za tę sprawę. To tak na koniec, a później kilka jeszcze myśli związanych ze sposobem uzdrawiania przez Pana i będziemy się modlić, pomodlimy się na koniec. Mamy zachęcające miejsca Bożego Słowa. Nowy Testament jest księgą, która inspiruje nas do uzdrowienia. przesłanie nowotestamentowe wręcz rzuca nam wyzwanie, motywuje nas, abyśmy wierzyli w uzdrowienie. Jeśli nie chcemy uzdrowień, to przestańmy czytać Nowy Testament. Przestańmy czytać Boże Słowo. Czytamy w liście do Rzymian w rozdziale 8, wiersz 32. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Jakżeby nie miał z nim darować tobie wszystkiego. On, który wydał swojego jedynego syna, nie oszczędził go za nas, Chrystus umarł dla wszystkich naszych potrzeb. Nie tylko dla naszego zbawienia, ale dla wszystkich naszych potrzeb. On umarł dla naszego zbawienia i jesteśmy zbawieni. I chwała Bogu za to, że jesteśmy zbawieni, ale nie jesteśmy doskonali. I ciągle zbawcze dzieło działa w nas. Jest to coś niesamowitego, kiedy widzimy, jak Bóg nas zmienia. I to jest potrzeba naszego życia, aby doświadczać ciągłych zmian. Nie jestem dzisiaj doskonały. Mówię wam o tym szczerze. Jeśli mi nie wierzycie, to zapytajcie moją żonę. Nie jestem doskonały i chcę się zmieniać. Pragnę, aby Bóg mnie zmieniał. Pragnę, aby zmieniał mnie do końca, abym doszedł do doskonałości, by być tak jak mój Pan. Ale dzieło zbawienia zostało dokonane. Tak samo jest z uzdrowieniem. Dzieło uzdrowienia zostało dokonane. W 100%, tak jak dzieło zbawienia. Ale chorujemy. Mamy dolegliwości. Aby Bóg mógł nas uzdrawiać, abyśmy mogli wychodzić z tych dolegliwości, aby nasze życie było zmieniane, bo darował nam z Chrystusem wszystko, czego potrzebujemy. Czytamy także w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Jeden z wierszy mówi nam o wypełnieniu się pisma proroka Izajasza, 17 werset, gdzie jest powiedziane: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Jest to w kontekście poniesienia także naszego grzechu i naszego błędu życiowego, tego, że zbłądziliśmy, poszliśmy swoją drogą. Wziął nasze choroby, poniósł je na krzyż, abyśmy byli uzdrowieni. W kontekście czytamy, że Pan Jezus był wieczór, wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich chorych. Tak czytamy w Bożym Słowie, aby wypełniło się słowo, które wypowiedział prorok Izajasz. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, 24 wersecie czytamy: on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechowi dla sprawiedliwości żyli, a sińce i rany uleczyły nas. A sińce i rany Jego uleczyły nas. Więc mamy prawo stanąć przed Panem i oczekiwać na pełne, 100% uzdrowienie. Mamy prawo to uzdrowienie przyjąć. W jaki sposób Bóg manifestuje swoje uzdrowienie? Po pierwsze, przez nałożenie rąk. Przez nałożenie rąk. Jest to normalny, biblijny wzorzec działania. Jezus powiedział do swojego kościoła, do swoich uczniów: na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To są słowa Pana Jezusa, Ewangelia Marka, 16 rozdział, 18 werset. Co to znaczy? Zwykłe ręce zwyczajnego człowieka, mówię o Kościele, mówię o uczniach pańskich, mówię o nas, o kongresowiczach. Zwykłe ręce zwyczajnego człowieka wprowadzają cudowną zmianę w ciele chorej osoby. Jak? To proste. Dzieje się tak, gdyż Pan to zaplanował. Gdyż Bóg jest tego autorem. Śmiertelnicy, czyli my, Bóg jest nieśmiertelny, zwykli ludzie stają się detalicznymi dystrybutorami. To jest myśl, którą też usłyszałem, bardzo mi się spodobała. A więc detaliczne dystrybutory udzielają hurtowych błogosławieństw. Czyż nie jest to piękne, że możemy błogosławić ludzi? Że możemy być ludźmi, którzy błogosławią, że na naszych ustach może być słowo błogosławieństwa. że nie musimy przeklinać, nie musimy źle o nikim mówić, nie musimy nikomu zazdrościć, wypowiadając złe słowa o kimkolwiek, ale możemy błogosławić. Możemy błogosławić nasze dzieci, możemy błogosławić nasze rodziny, możemy błogosławić naszych rodziców, możemy błogosławić Kościół, do którego chodzimy, możemy błogosławić i modlić się o naszych wrogów. Stajemy się tymi detalicznymi dystrybutorami, z których wylewa się wielkie Boże błogosławieństwo. I Boża moc działa przez ludzi. Stajemy się kanałami Bożymi. Czasami niektórzy uważają, że to może na próżno kładziemy ręce na chorych. Że to może nie ma znaczenia, nie ma sensu. Ale Bóg tak zaplanował, abyśmy kładli ręce na chorych, a chorzy zostaną uzdrowieni. Dlaczego Bóg tak zaplanował? Po pierwsze, dlatego, że chce, abyśmy byli przekaźnikami Jego miłości. Abyśmy stali się przekaźnikami Jego miłości. Mówił o tym dziś Leszek rano na sesji modlitewnej. Żebyśmy byli ludźmi, którzy przekazują miłość, którzy miłują. Jest to akt miłości, przekazywania Bożej miłości, która rozlana jest w naszych sercach, abyśmy dawali ją innym w praktyczny sposób. Gdy modlimy się o chorych, gdy kładziemy ręce na chorych, gdy usługujemy komuś, kto się ma źle, stajemy się przekaźnikami Jego miłości, bo Bóg jest miłością. Amen? I Bóg miłuje człowieka. Po drugie, Pan chce dzielić się z nami swoimi przyjemnościami. Chce dzielić się z nami. Udzielanie błogosławieństwa, uzdrawianie, zbawienie, to dla Niego jest rozkosz. Bóg rozkoszuje się tym, kiedy może zbawić człowieka, kiedy może go uzdrowić, kiedy może go ubłogosławić, kiedy może go pocieszyć. I my współdziałamy z Panem, wchodząc do radości Pana swego, wchodząc do radości Boga naszego, współdziałamy z Nim, udzielając także tego, czym On się rozkoszuje. Po drugie, poprzez modlitwę. Boże uzdrowienie wiąże się ściśle z modlitwą. Mówiłem o tym już wcześniej. Tysiące ludzi odzyskuje zdrowie, gdy się modlą. Musimy uczyć się sami odbierać uzdrowienie, gdy się modlimy. Bóg chce, abyśmy modlili się o nasze uzdrowienie. Bóg chce, abyśmy ogłaszali uzdrowienie Pańskie nad naszym życiem. Bóg pragnie, abyśmy weszli do naszej komory, gdy czujemy się źle, gdy boli nas coś i zaczęli ogłaszać uzdrowienie nad swoją chorobą. Bóg zawsze słyszy Twoje i moje modlitwy. On pragnie przychodzić, gdy modlimy się, gdy szukamy Jego oblicza, gdy jesteśmy w takiej atmosferze modlitwy. I poprzez modlenie, poprzez modlitwę o kogoś manifestuje się uzdrowienie. Pamiętam jakieś świadectwo, może jakieś kilka krótkich świadectw. Też chciałbym coś przeczytać za moment, pewien list. Pamiętam, w naszym zborze jest takie małżeństwo, polsko-afrykańskie. Kiedy nawrócił się mąż, doktor nauk politycznych i oddał życie Panu, chciał za wszelką cenę, aby jego żona także nawróciła się, aby przyjęła Jezusa. Ale była po filozofii, była filozofem wielką gębą, a więc niełatwo było jej przyswoić sobie tego typu poglądy. Rozumiecie, o czym mówię? I namawiał, zapraszał, prosił, zachęcał, nic nie skutkowało. Już pewnego razu zachorowała, czuła się źle, nie powiedziała nikomu o tym, oprócz rodziny. I aby mąż dał jej spokój, powiedziała sobie, pójdę do tego kościoła, jeśli ten Bóg jest prawdziwy, a to, co On mówi, jest prawdą, to zobaczymy, czy mnie uzdrowi. Jak mnie uzdrowi, to uwierzę. Jak gdy mówię o tym świadectwie, gdy przypominam sobie to świadectwo, ciągle dziękuję Bogu, jak miłosierny i łaskawy jest. Jak miłosierny i łaskawy jest. Przyszła na nabożeństwo. Myśmy jej w ogóle nie znali. Wiele lat temu to było. Niedawno wspominali to, mając rocznicę swojego pożycia małżeńskiego. I pamiętam to nabożeństwo, jak głosiłem słowo i nieczęsto mi się to zdarza. Tak naprawdę zdarzyło mi się to dwa razy i dwa razy towarzyszyły temu uzdrowienia. Przerwałem moje kazanie i mówię, muszę to zrobić, czuję w moim sercu, żeby podejść do tej osoby tam z tyłu, położyć na nią ręce, aby się modlić, by była uzdrowiona. I w środku kazania liturgia została przerwana, nabożeństwa, zszedłem, podszedłem, zbór wstał, zaczęliśmy się modlić. I Renata została uzdrowiona. Nawróciła się, dziś służy Bogu. Bo tak Bóg jest miłosierny i tak modlitwa jest skuteczna. Pamiętam, kiedyś usługiwałem w Cambridge, Ohio. Nie zapomnę tego nabożeństwa amerykańskiego. Byłem tuż po ślubie młodym kasnodzieją. Wtedy strasznie biegałem po podium i krzyczałem o wiele głośniej niż teraz. Wtedy przewracałem także wszystko, co było obok. Dlatego mówiłem bratu Kazimierzowi, że już nie musi się obawiać. Ja już nie przewracam laptopów. I też w środku usługi. Tam w Cambridge w Ohio, gdzieś w Ameryce, 300 osób na nabożeństwie. W środku kazania czuję wyraźnie, że mam przerwać usługę, zejść z podium, podejść do mężczyzny, który siedzi w środku tego zgromadzenia, sali nabożeństw i położyć na niego ręce i się pomodlić. Kiedy podszedłem tam, zobaczyłem, że ma balkonik przed sobą. To chodził z tym balkonikiem, ja go wcześniej nie widziałem. I zaczęliśmy się modlić. Ten potężny mężczyzna, ponad 2 metry wzrostu, chyba ze 150-60 kilo wagi, wstał na swoje nogi. Wtedy cały zbór wstał. I zrobił pierwszy krok i wyszedł do przejścia między rzędami. Nie zapomnę tego, taki wielki mężczyzna. Typowy, solidny, potężny Amerykanin z Ohio. I zaczął robić pierwsze kroki bez balkonika i zaczął chodzić. I podszedł do przodu i później zaczął chodzić wkoło sali. A później pastor wziął go pod rękę i razem chodzili, zaczęli truchtać, zaczęli biegać. Po nabożeństwie powiedzieli mi, że to człowiek, który robi dachy, pracuje przy więźniach dachowych i spadł z dachu, miał poważne złamania nóg i od tego czasu nie może chodzić. Pracuje w chrześcijańskiej księgarni, siedzi przy kasie, ale Bóg go uzdrowił, zupełnie go uzdrowił, zupełnie uzdrowił jego nogi. Modlitwa ma niesamowitą moc, modlitwa ma niesamowitą moc. Otrzymałem niedawno takiego maila. Podzielę się tym mailem, dlatego że jest dla mnie wielkim, ogromnym zbudowaniem. Na imię mam Dobromir. Piszę, aby podziękować za świadectwo wiary, jakie przed kilku laty zobaczyłem w życiu pastora. Pastor zapewne mnie nie pamięta. Ja jednak pamiętam bardzo dobrze, bo nie mam żadnych wątpliwości, iż w tak trudnym czasie, jak wtedy przechodziłem, Bóg postawił cię, pastorze, na mojej drodze. Przejdę do konkretów. Był to zlot wielu. A ja przyjechałem tam pierwszy raz i byłem naprawdę zniszczony przez życie. Pisząc zniszczony, nie mam na myśli skoliozy czy jakichś uszczerbków na zdrowiu fizycznym, lecz psychicznym i duchowym. Przepraszam, że tak dosadnie piszę, lecz wielu ludzi umniejsza pewne fakty, a ja naprawdę byłem w kiepskim stanie. Przyjechałem na zlot po przebywaniu przez pewien czas w pewnym kościele, gdzie wpojono mi do głowy, że aby być ochrzczony w Duchu Świętym, muszę sobie na to zasłużyć. Po wielu latach w domu dziecka i w patologicznej rodzinie, gdzie do głowy wbijano mi, że jestem do niczego, uwierzyłem, że nie jestem w stanie służyć Bogu i nie zasługuję na nic. Z takim gdzieś przekonaniem w sercu pojechałem na zlot jednocześnie z diagnozą od lekarzy, że mam schizofrenię po narkotykach. Tak było, pastorze. I wtedy w środę spotkałem ciebie. Powiedziałem ci o sytuacji z chrztem, a ty wykrzyczałeś mi do ucha, że ja nie mogę być ochrzczony Duchem Świętym, lecz ja muszę być Nim ochrzczony. Dla Ciebie pewnie byłem kolejnym małolatem z problemami, ale w moim sercu wtedy coś się zburzyło. I to jeszcze nie koniec. Podczas popołudniowego nabożeństwa użyłeś słów, cytuję, przyszedłeś tutaj, aby wziąć coś od Boga, a więc powiedz Mu, że chwytasz się Jego szaty i nie wyjdziesz stąd, aż On Ci to da. Powiedziałem to w sercu. I w tym samym momencie zacząłem modlić się na językach i płakałem. I to jeszcze nie wszystko. Na drugi dzień podczas wieczornego nabożeństwa, w trakcie modlitwy o chrzest Duchu Świętym, ja wiedziałem, że zostałem ochrzczony już wczoraj, lecz wcześniej, aby utrwalić to krokiem wiary, ty podszedłeś do mnie i modliłeś się o mnie i prorokowałeś. Powiedziałeś coś, czego wcale ci nie mówiłem, a mianowicie, że stoczyłem się na dno i że diabeł mnie nie oszczędzał. Powiedziałeś o problemach, powiedziałeś, że Bóg będzie mnie używał dla swojej służby wśród ludzi zagubionych i młodych, dotkniętych narkomanią. Wyjeżdżałem z Wiela i bałem się, że to tylko sen, jak wiele razy w moim życiu, lecz stało się inaczej. Dziś studiuję na trzecim roku wychowania fizycznego. Ponadto zajmuję się młodzieżą trudną na warszawskiej pracy. Gram hip-hop chrześcijański, do którego słuchania mocno cię zapraszam. I tu link, abym sobie mógł odsłuchać. Bóg pobłogosławił mnie pracą w programie młodzieżowym programu RAJ na programie pierwszym w środy o 14:30. Bóg uzdrowił jego życie. I pisze dalej, jak służy Bogu, jak jeździ po Polsce, jak Bóg posyła go do wielu młodych ludzi, którym niesie przesłanie Ewangelii. Bardzo ciekawie napisał na koniec. Wiem, że to jedno słowo błogosławieństwa, które wypowiedziałeś nad moim życiem, do dziś przynosi owoc. Dziś rano, kiedy się modliłem, Bóg przypomniał mi te wszystkie chwile. Kiedyś bałem się przyszłości, teraz już się nie boję. Napiszę ci tak, tylko dla ciebie, jak facet facetowi, że chce mi się płakać na myśl o tym, że naprawdę się udało. Jestem wdzięczny Bogu, że wtedy tam ty chlubiłeś się imieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy modlimy się, kiedy wypowiadamy słowa błogosławieństwa, rzeczy zaczynają się dziać. Kiedy robimy to z odwagą, przychodzi uzdrowienie. Schizofrenia nie ma prawa pozostać. I inne dolegliwości, i inne schorzenia. Musimy zacząć odważnie o tym mówić i odważnie się musimy tego chwycić. I nie bać się, bo Pan da nam odpowiedź. Halleluja. I na koniec. Jest potrzebna wiara. Wiara odgrywa niesamowitą rolę. Jest to bardzo ważne. Dzięki czyjejś wierze i dzięki mojej wierze. Niech przywoła starszych, mówi Jakub w 5 rozdziale, chory. I niech się modlą nad nim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. A więc jest ktoś, kto przychodzi nie tylko na odwiedziny, nie tylko po to, by pocieszyć, poklepać po ramieniu i powiedzieć, słuchaj, będzie dobrze, jakoś będzie, wyjdziesz z tego. Jakie lekarstwo brałeś dzisiaj? Ale jest to ktoś starszy, starszy Kościoła, który przyjdzie i będzie miał wiarę w sercu i położy ręce i będzie się modlił z wiarą i powie i nakaże chorobie, aby ustąpiła. Tak zachęca nas Boże Słowo. A Jezus, czytamy w Ewangelii Marka, 2 rozdział, od 1 do 12 wersetu, jeden werset. Ujrzawszy wiarę ich, rzekł sparaliżowanemu, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Czasami potrzebna jest wiara drugiego człowieka. Pamiętam misje namiotowe w Gliwicach, w Białymstoku, gdzie Bóg uzdrawiał chorych ludzi, którzy wchodzili do namiotu z ulicy. Musieliśmy stanąć z wiarą, byliśmy na podium z wiarą, modląc się o chorych, aby Bóg ich uzdrowił. Pamiętam człowieka w Gliwicach, który przechodząc obok namiotu usłyszał, że Jezus ma moc uzdrowić swoje chore serce. Wszedł do namiotu, miał poważne dolegliwości serca. Kiedy po nabożeństwie, po modlitwie prosiliśmy ludzi do świadectw, on był pierwszy. Mówi, nie wiem, kim jesteście, nie wiem, co wy tu robicie, nie wiem, co to za kościół, ale wchodziłem do tego namiotu, czułem niesamowity ból serca, ściskało mnie w sercu, pomodliliście się, wszystko ustąpiło, czuję się świetnie. Potrzebna jest wiara drugiego człowieka. Potrzebna jest wiara tych, którzy się modlą, którzy kładą ręce. Chcemy to czynić z wiarą, ale także potrzebna jest moja własna wiara. Ja muszę posiadać wiarę. I w ten sposób dochodzimy do kwestii, którą poruszamy jako kwestię bardzo istotną. Niektórzy uważają za najistotniejszą. Że potrzebujemy wiary. Że Bóg pragnie, abyśmy stali w wierze. Było już tutaj cytowane, że bez wiary nie można Bogu się podobać. Że musimy wierzyć, musimy czekać na to, musimy być gotowi na to, aby przyjąć nagrodę od Niego, błogosławieństwo od Niego. Tak wiele razy ludzie próbują się przypodobać Panu Bogu w jakikolwiek inny sposób. Swoim ubiorem, swoim wyglądem, i tak dalej, swoją pobożność próbuje ekspanować w różnoraki sposób. Ale Biblia mówi, że jeśli nie będzie w takim sercu wiary, to na nic się to przyda. Wiara jest tym, co Boga najbardziej interesuje. Oto na koniec takich 5 ważnych faktów dotyczących naszej wiary, gdy modlimy się o uzdrowienie. Musimy zawsze pamiętać, i to jest jedna z takich ostatnich definicji, którą odkryłem i często ją cytuję, że wiara jest moją, twoją duchową ręką, którą chwytasz to, co jest nam dane od Boga. Dokładnie ta definicja brzmi tak. Wiara jest naszym 6. zmysłem, 3. okiem, 3. ręką, 3. nogą. Widzi to, czego nie widzą nasze oczy. Dosięga tego, co jest poza zasięgiem naszych rąk. Idzie dalej niż nasze nogi. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest fundamentem, z którego wszystko wyrasta. Halleluja. Jest 6. zmysłem. 3. okiem, 3. ręką, 3. nogą. Piękny obraz, piękna definicja, która mówi o działaniu wiary w naszym życiu. Co jeszcze? Wierzyć to nie znaczy posiadać. Wiara jest decyzją, działaniem, przekonaniem. Zapamiętajmy, że wierzyć to nie znaczy, że mam wszystko. Trwanie wierze nie polega na tym, że wszystko mam, co tylko sobie zachciałem i wymyśliłem. Nie. Wiara jest decyzją. Bez względu na to, czy to jest, czy tego nie ma, ja wierzę, że będzie, bo Bóg obiecał. Amen. Czasami to trwa, dlatego potrzebna jest nam cierpliwość. Potrzebne nam jest wyczekiwanie na Pana. Ci, którzy czekają na Pana, nabywają siły. Wzbijają się w górę jak orły. Wiara jest największa. Wiecie kiedy? Kiedy jestem jej najmniej świadom. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Gdy postępuję jak dziecko, ufając ojcu. Czasami mamy tak wiele informacji na temat wiary. 7 kroków do silnej wiary. 95 zasad, jak być mocnym w wierze. Pan Jezus zupełnie czego innego nauczał. Jeśli będziecie mieli wiarę jak malutkie ziarenko gorczycy, jeśli nie staniecie się jak dzieci, trudno wam będzie. Czasami, kiedy jesteśmy jej najmniej świadomi, gdy ufamy jak małe dziecko, zaufaliśmy Bogu, że On może, manifestuje się wtedy wiary moc. To znaczy z dziecięcą ufnością pozwalać Bogu, aby nas brał na swoje ręce i przenosił. Halleluja. Chciejmy żyć taką wiarą. Wiara to pozostawienie sprawy Panu Bogu. Mojej choroby, mojego problemu, mojej trudności, moich zmagań. Tak, jeszcze mnie boli. Ale pozostawiam to mojemu Panu Bogu. Ja wiem, że On ma moc, aby to uzdrowić. Ja wiem, że On ma moc, aby to zabrać. Jeśli czujemy, że brakuje nam wiary, nie martw się. Nie martw się. Nie załamuj się. Możesz ją zdobyć. Możesz ją mieć. Gdyż wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ktoś kiedyś powiedział tak. Gdybyśmy na miesiąc wyłączyli nasze telewizory, zgasili nasze komputery, odrzucili wszystkie gazety, wzięli do ręki Biblię, zaczęli słuchać kaset z kazaniami i ze Słowem Bożym, słuchali tylko pieśni inspirujących, chrześcijańskich, zobaczylibyście, co by było w waszym życiu po miesiącu. Przychodzi wiara. Ze słuchania, kiedy dociera to do naszego serca. Pamiętajmy, że Pan lekarz jest wśród nas. Kończy się sesja, mamy 5 minut. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Ja wierzę, że Bóg, powstańmy, ma moc dotknąć naszych chorób. Kiedy wsłuchiwałem się w te kartki czytane kwestii uzdrowienia. Usłyszałem, że wielu chorych jest pośród nas. Wy, uczestnicy kongresu, prosiliście o modlitwę. Pan lekarz jest na tym miejscu. Przyjechaliśmy, aby Go poznać, ale także i doznać Jego mocy. Amen. Nie tylko chcemy Go poznać, ale chcemy doznać Jego mocy. Mocy Jego wspaniałego pasterzowania nad naszym życiem. A także mocy Jego uzdrowienia. Pan nasz lekarz. Amen. Pan, który leczy nasze choroby. Kto chce pomodlić się o to, by Bóg go uzdrowił dzisiaj? Podnieś swoją rękę teraz. Powiedz, że jesteś gotowy, by Pan dotknął twojej choroby. Halleluja. Będziemy śpiewać jeszcze raz tą pieśń. Jam jest twój Bóg, uzdrawiam cię. I później jedną modlitwą pomodlimy się. Nie będę wołał do przodu, tak też ustaliłem tu z bratem Piotrem, bo spodziewałem się, że prawie wszyscy podniesiemy nasze ręce. Ale za moment poproszę, abyście położyli swoją rękę na sercu i abyśmy wznieśli modlitwę wiary, prosząc Boga o uzdrowienie naszych chorych ciał. I wierzę, że spłynie na nas Boże uzdrowienie. Poznajemy Go i doznajemy Go, bo Bóg jest naszym lekarzem, Pan jest naszym lekarzem. Zaśpiewajmy raz ten refren wraz z zespołem. Podnieśmy nasze ręce do Pana. On jest naszym Bogiem, On jest naszym lekarzem. On uzdrawia nas z chorób naszych. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie.
Uzdrawiam Cię.
Chwała.
Ja jestem Twym lekarzem. Posyłam słowo.
Pan posyła słowo.
Uzdrawiam Cię. Ja jestem Twym lekarzem.
Dziękujemy Ci, Panie.
Tyś Bogiem my. Uzdrawiasz mnie.
Halleluja.
Posyłasz słowo, uzdrawiasz mnie.
Halleluja Ci, Jezus.
Chwała
Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Połóżmy naszą rękę na naszym sercu. Niech muzyka gra. Niech ten refren dalej brzmi. Melodia tego refrenu. Chcielibyśmy się modlić z wiarą teraz. Chcieli rozmawiać z Bogiem. Chcieli Go poprosić o Twoje uzdrowienie. Panie, w imieniu Jezusa stoję z Kościołem Twoim, z moimi siostrami, z moimi braćmi, z Twoim ukochanym ludem, Panie, z owcami Twojego pastwiska. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Pan, nasz lekarz, pośród nas, dziś obecny na tym miejscu. Dlatego, Panie, dziś z odwagą przystępujemy do Twojego tronu. Dziś z odwagą przychodzimy do Ciebie i wiemy, że możemy Cię poznać i możemy Ciebie doznać. Dlatego modlę się teraz, aby ustąpiły wszelkie dolegliwości serca. Modlę się, aby ci, którzy chorują na serce, doznali uzdrowienia. Panie, niech teraz spłynie uzdrowienie na tych, którzy walczą z dolegliwością serca, z dolegliwościami krążenia. Panie, w imieniu Jezusa modlę się, aby ustąpiły dolegliwości kręgosłupa. Panie, dolegliwości, Panie, różnego rodzaju związane z kośćmi. Panie, w imieniu Twoim modlę się, aby ustąpiły dolegliwości żołądkowe, wątroby, nerek. Panie, w imieniu Jezusa modlę się, aby ustąpiły dolegliwości głowy, bóle, migreny, Panie, różnego rodzaju reumatyzmy. Panie, w imieniu Jezusa gromię wszelką chorobę. Panie, ogłaszam Twoje uzdrowienie nad ciałami moich sióstr i braci, nad swoim ciałem. Panie, w imieniu Jezusa deklarujemy, że Ty jesteś Panem wszelkiego ciała i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Niech teraz ustąpi choroba. W imieniu Jezusa związujemy wszelką chorobę, wyrzucamy precz w imieniu Pańskim i ogłaszamy zwycięstwo Króla Królów i Pana Panów nad naszymi dolegliwościami. Halleluja! Nasz Pan, nasz lekarz, Jemu chwała, Jemu cześć! Chwała Ci, Jezus! Teraz podnieś swoją rękę, którą trzymałeś na sercu, i drugą, i zacznij dziękować Bogu. Powiedz: dziękuję Ci, Panie, za uzdrowienie, za zbawienie. Dziękuję Ci za uzdrowienie, za to, że leczysz mnie teraz, że uwalniasz mnie teraz, że ustępuje moja choroba, że ustępuje moja dolegliwość. W imieniu Jezusa dziękujemy Ci, niebiański Ojcze, za Twoje zaopatrzenie, za to, że dajesz nam, Panie, tak wielkie błogosławieństwo. Dziękujemy Ci. Chwała, Chwała, chwała Jezusowi za uzdrowienie, za wybawienie, za oczyszczenie, za zwycięstwo w Jezusie. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. Halleluja, 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 halleluja. Kiedy byłem w Indiach w tamtym roku, modliliśmy się taką modlitwą. Było około 1200-1300 osób na nabożeństwie. Ludzie, którzy nie mają dostępu do służby zdrowia. Ludzie, którzy totalnie skazani na Jezusa, na to, by ich uzdrowił. Biedni ludzie, którzy 80 kilometrów przyszli na nogach na konwencję, która była organizowana tam w tym stanie, w którym byłem. Kiedy podnieśliśmy ręce i ludzie zaczęli być uzdrawiani, ja dwa uzdrowienia widziałem na moje oczy, jakich w życiu nie widziałem. Kobieta, która miała narosty, takie guzy, zniknęły na oczach wszystkich. Inna była pogryziona przez psa, była gdzieś zaatakowana przez psa. Rany zniknęły, tak jakby prąd przeszył to ciało. Zniknęły z jej ciała. Ludzie wiwatowali, krzyczeli, skakali. Bo zamanifestowała się Boża moc. Boża moc. Stałem tam na podium, miałem gęsią skórę na moich plecach. I mówiłem, Panie, czemu nie jesteś taki sam w moim kraju? Wtedy Bóg powiedział do mojego serca, jestem taki sam. Jestem wszędzie taki sam. Jestem wszędzie taki sam. Bóg jest taki sam pośród nas. On ma tą samą moc. On jest ten sam. On ma moc nad twoją chorobą. Bądź zachęcony. Bądź zainspirowany. Jeśli nawet nie przeżyłeś od razu uzdrowienia, nie poddawaj się. Nie rezygnuj. Wierz, że Jezus jest twoim lekarzem. Że Pan, ten Jahwe Rafa jest twoim lekarzem. Jest lekarzem twojego ciała. I możesz mieć zwycięstwo nad swoją chorobą. Za to oddaj mu jeszcze chwałę. Oddaj mu chwałę oklaskami. I powiedz, dobry jesteś Boże. Dobry jesteś Boże. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Niech Bóg błogosławi wam całe to popołudnie. Mój imienniku, drogi przyjacielu, kochany bracie. Niech Pan uzdrowi także wszystkie nasze, twoje i moje dolegliwości. Mamy zwycięstwo w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Hallelujah.